Studnia Jakuba.
W to piękne czerwcowe popołudnie przy studni Jakuba witam się z Państwem.
Michał.
I siostra Dolores Dorota Zok. Panie Michale, było to trochę trudne i skomplikowane, by zaprosić pana Michała rzeczywiście do studni Jakuba, ale przyszedł pan. Właściwie dlaczego?
No myślę, że to, co mnie spotkało, to nie jest tylko dla mnie, ale dla wszystkich, których znam, a oprócz tego chciałbym potwierdzić to, co tak naprawdę jest od 2000 lat znane na wszystkim.
Panie Michale, wygląda pan na młodego człowieka. Chce pan być anonimowy, więc ja to też respektuję w pewien sposób. Cieszę się, że w ogóle pan się zgodził na to, żeby tutaj z nami być i opowiedzieć swoją historię. Taką historię, która chwyta za serce i też właściwie w jakiś sposób pokazuje nam, że rzeczywiście Jezus żyje. Jest pan młodym człowiekiem, stosunkowo nie będziemy pytać o wiek, bo to nie o to chodzi przy studni Jakuba, prawda? Ale chciałam zapytać, panie Michale, czy zawsze tak było, że Jezus był bliski panu już od dziecka?
Teraz to wiem, że on był zawsze bliski mi, ale ja nie zawsze byłem bliski jemu. Odkąd pamiętam, jako dziecko modliłem się rano i wieczorem, ale później jak byłem starszy, to mimo tego, że uczęszczałem na mszę świętą, modliłem się koronką do Bożego Miłosierdzia, no to święty nigdy nie byłem. I też myślę, że mimo tego, że myślałem, że jestem blisko Niego, to teraz widzę, że moje czyny nie do końca były zgodne z Jego nauką, nawet na pewno nie były. Więc nigdy nie byłem święty i dlatego nie wiem, dlaczego akurat mnie to spotkało, co mnie spotkało.
To znaczy, no trzeba powiedzieć, że nikt z nas nie jest święty. Ta ziemia jest pełna grzeszników. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy potrzebujemy tego Bożego Miłosierdzia. Niezależnie, czy jesteśmy w klasztorze, czy jesteśmy kapłanami, czy jesteśmy górnikami, czy jesteśmy strażakami. Niezależnie. Po prostu wszyscy potrzebujemy tego miłosierdzia. Skoro to jest też taka audycja anonimowa, powiedzmy sobie, tak pan sobie tego zażyczył i tak może być oczywiście, jakie to były czyny mniej więcej, które pan uważa, że na pewno nie były zgodne z wolą Bożą?
Nie ma tutaj co koloryzować, po prostu inne kobiety, zanim jeszcze z moją małżonką wzięliśmy ślub, od czasu do czasu nadmiar alkoholu, mimo tego, że gdzieś tam sportowo się udzielałem, to nie powinno to wyglądać tak, jak wyglądało. I no, na pewno nie jest to zgodne z nauką Jezusa. Ja sobie mogę wmawiać, że jestem dobry, bo nikogo nie zabijam, ale to nie o to tylko chodzi. Bo no, są pewne przed nami wystawione wymagania, które musimy spełniać. I to nie dlatego, że Bóg tego od nas oczekuje i On coś nam każe, tylko żebyśmy my byli lepsi i bliżej Niego, to my musimy się postarać i coś zrobić.
To znaczy, że jako dziecko czy jako młodzieniec modlił się pan po prostu.
Tak jak
rano i wieczorem, tak jak w niedzielę do kościoła i tak dalej.
Dokładnie. Tak? Może nie zawsze do tego kościoła chodziłem, choć mniej więcej od liceum pamiętam, że starałem się co niedzielę uczęszczać na mszę. Choć pamiętam, że jeżeli była pierwsza sobota miesiąca i był najświętszy, pierwsza niedziela wtedy miesiąca i wyciągany był najświętszy sakrament, ja jeszcze nie do końca nawet wiedziałem, co to jest, to wtedy jakaś taka złość była we mnie, że muszę jeszcze tam zostać dłużej, a nie wypada mi wyjść. Teraz jak sobie to przypomnę...
Co ludzie powiedzą, nie?
To nie chodziło o ludzi. Tak? To chodziło o mnie, że jak już jestem, to robię coś od początku do końca i tyle. Koniec, kropka. Ale jakby mówiłem sobie, że mogłem pójść na inną godzinę, to wtedy by mnie to ominęło. Teraz to się śmieję sam z siebie, bo nawet nie wiedziałem, co mówiłem.
To znaczy, że to dzieciństwo i te lata młodości były takim czasem, takim normalnym chłopieńcem i takiej normalności. Potem były studia, potem była praca.
Dokładnie.
I co takiego się wydarzyło, że Pan stał się tak bliski Jezusowi, Jezus stał się bliski Panu?
Tak jak mówię, w moim życiu trochę ekstremalnych rzeczy się odbywało i zawsze prosiłem Jezusa, aby mi pomógł, i nie pamiętam, żebym nie otrzymał czegoś, o co prosiłem, i wiem, że dostałem to tylko od Niego. Teraz to wiem, jestem tego pewny. Już wtedy to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że on jest aż tak rzeczywisty. I około 2 lat temu przydarzyła mi się taka właśnie nieciekawa życiowa historia związana ze zdrowiem jednego członków z mojej rodziny i wtedy zacząłem się modlić modlitwą pompejańską. I tak naprawdę wtedy to dopiero wszystko się zaczęło.
Studnia Jakuba.
Dzisiaj w naszym studiu jest pan Michał, który opowiada o swoim życiu bliskości Jezusa. Chcę powiedzieć, że już od dzieciństwa właściwie był praktykującym katolikiem. Nie czuł bliskości Jezusa, ale modlitwa była jego codziennością. No i nagle ktoś zachorował w rodzinie i zaczęła się modlitwa pompejańska. I coś się wydarzyło. Co takiego, panie Michale, się wydarzyło?
Wtedy... wtedy było bardzo dużo dziwnych dla mnie przynajmniej rzeczy na takiej zasadzie, że lekarz coś mówił pewnego dnia, że coś jest niemożliwe, a pod koniec tej modlitwy pompejańskiej okazało się, że coś, co było niedawno niemożliwe, po prostu tego nie ma. I ja wiedziałem, że to Matka Boska po prostu działa i byłem tego pewny, bo to po prostu... Odczułem to na sobie w środku, a nie tylko na zewnątrz. I pewnego dnia słuchałem sobie księdza Glasa audycji i on mówił o traktacie do Najświętszej Marii Panny. Ja tak jakoś w nocy coś mnie obudziło i coś mi kazało po prostu zapisać to. Myślę, nigdy czegoś takiego nie robiłem, żeby budzić się w nocy, jeszcze pisać jakąś książkę, co jakiś człowiek mówi, no ale coś mi strasznie, no nie mogłem, musiałem to zapisać. Po jakimś czasie dowiedziałem, co to w ogóle jest. Przeczytałem traktat i podjąłem decyzję, że odbędę te 33 dni nabożeństwa.
Takiego zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, w ogóle Maryi.
Dokładnie, dokładnie. I... W trakcie tych 33 dni tak mnie coś w środku, tak samo, tak powiem, ciągnęło, żeby pojechać na pielgrzymkę do Medjugorji. Nigdy w życiu nie byłem na pielgrzymce, a do Medjugorji nie chciałem pojechać z całego serca, ponieważ ten ksiądz Glass mówił o tym, co on tam przeżył. Ja mam pewną chorobę w rodzinie, o której mówiłem, i nie chcę traktować Boga jak cudownej rybki złotej, że ja też tak zrobię jak on, że pojadę i ta osoba będzie zdrowa, bo ja tak nie uważam, że powinno się podchodzić do Boga. Ale to uczucie było silniejsze ode mnie. Ja wiedziałem, że mam pojechać do Medjugorji, więc wykupiłem pielgrzymkę i po prostu pojechałem. W momencie, gdy byłem w Medjugorji, okazało się, że mój traktat, czyli ten 33 dzień, te ostatnie dni, akurat się kończą w momencie, gdy kończy się ta pielgrzymka. To też tak wyszło przez przypadek, bo jeszcze nawet jak zacząłem modlitwy z traktatu, nie wiedziałem, że pojadę do Medjugorji. Tam byłem w momencie, gdy były objawienia, i to była pierwsza sobota miesiąca, to był czerwiec rok temu. I w momencie, gdy miała być adoracja Najświętszego Sakramentu po mszy, wtedy przyszły takie chmury i widziałem pioruny tam za tym kościołem, że byłem pewny, że nic się nie odbędzie, już praktycznie spakowałem plecak i wszedłem do hotelu, ale zobaczyłem, że jednak przestało padać, nic się nie dzieje, mówię, no to zostanę. W momencie, gdy wszyscy klęknęli, została wystawiona monstrancja. Teraz wiem przynajmniej, jak to się nazywa, bo powiedziałem mojemu księdzu znajomemu, jak przyjechałem, że to był krzyż z kółkiem. Tak powiedziałem. Wiedziałem, że w środku jest hostia, ale nie wiedziałem, jak się nazywa monstrancja. W każdym bądź razie, w tym momencie ci, którzy tam byli, wiedzą, że są te potężne telebimy. I tamta monstrancja jest też bardzo duża. Na nią została skierowana kamera I w tym momencie ta monstrancja po prostu była bardzo dużej wielkości na tych telebimach. I tak jak mówię to moim znajomym, że przysięgam na zdrowie i życie mojego dziecka, że w tym momencie zacząłem widzieć Jezusa Chrystusa tam.
W tej hostii.
W tej hostii. Na początku myślałem, że zwariowałem. Patrzyłem w dół, patrzyłem w dół. Później miałem pretensje do niego. Coś, może to się śmiesznie wydaje, ale zacząłem mówić, co ty robisz? Co ty robisz? Tak się nie robi, bo już wiedziałem, że nie zwariowałem, tylko widzę go naprawdę. I popatrzyłem na tych ludzi koło mnie, a tam był pełen plac ludzi. To był czerwiec, to był dzień objawień. Pełen plac ludzi. I wszyscy się zachowywali jakby nigdy nic. Ja nie widziałem go minuty ani 10 minut. Ja go widziałem całą godzinę, całą adorację. I on był żywy tak jak ja. Jak mężczyzna. A nie widziałem jakiegoś wizerunku, czy zdjęcia, czy tak jak teraz czytam na przykład, że na hostii się pojawiła jakaś kropla krwi i z tego ktoś widzi jakiś wizerunek. Nie. To była żywa twarz mężczyzny. Później się dowiedziałem, że to jest...
To była twarz tylko Jezusa.
Tak jak po piersie. Tak. Po piersie. I on po prostu sobie patrzył w ten sposób, jakby patrzył, kto do niego przyszedł. Tak sobie po prostu patrzył na ludzi. I przez mniej więcej 80% czasu jego korona była cierniowa, a później pod sam koniec miał koronę taką jak prawdziwy król. No, gdy to się zakończyło, ja po prostu w szoku poszedłem do tego hotelu. A jeszcze noc przed tym dniem nie mogłem spać. Czułem, jakby to był mój najważniejszy dzień w życiu. Miałem parę razy ekstremalne przeżycia. I jak wiem, że coś jest na drugi dzień takiego wielkiego, no to rano człowiek się budzi, nie chce mu się jeść, dziwnie się czuje. No ale na pielgrzymce jest spokój, cisza. Ja nie powinienem się tak czuć. Ja nie wiedziałem, czemu się tak czuję. No, teraz już wiem. Więc idąc na drugi dzień z góry objawień, zobaczyłem także w telefonie przez przypadek tam w internecie, jak sobie sprawdzałem, co robiłem tam 7 lat temu, wyświetliło mi się na Facebooku. 7 lat temu byłem w miejscu, w którym do tej pory noszę pamiątkę po tym, żeby pamiętać, że on mi pomógł. I dopiero zrozumiałem, że on był zawsze przy mnie, tylko ja tego nie widziałem, bo oczywiście wiadomo, że fizycznie nie mogłem tego widzieć, ale czułem, że on mi pomaga. I też gdy schodziłem z tej góry, zauważyłem obraz. To był jedyny obraz z twarzą, która wyglądała identycznie. I później się dowiedziałem, że to jest obraz z całunu turyńskiego, co po powrocie do domu też spojrzałem, obracając moją Biblię, bo zawsze biorę ją przodem i czytam. Podniosłem ją, bo chciałem o tym opowiedzieć żonie. I to było też dokładnie w ten dzień, gdy wróciłem. I od tamtej pory wiele, wiele takich rzeczy się dzieje, a po około 2 tygodniach już siadłem i powiedziałem, że ja nie rozumiem, po co cię widziałem, nie wiem, po co ty mi się pokazałeś.
Nie słyszał pan jego głosu, nie?
Nie. Nie, nie.
Po prostu
nie.
Był, widział pan.
Po prostu go widziałem.
Tak jak zdjęcie, właśnie to nie było zdjęcie, to
nie,
był żywy
było
Jezus,
tak.
Ale to jego twarz była podobna do tego, który przedstawia całą turyński.
Ona nie była podobna, identyczna.
Identyczna,
I on tak wygląda.
Taki smutny był.
Tam nie był smutny. Po prostu sobie patrzył na ludzi, którzy do niego przyszli. I w momencie, gdy siadłem w domu, bo już mówię, no nie, to nie jest, to na pewno nie jest dar dla mnie, bo mam chorą osobę w rodzinie, bo wiele osób jest chora, umiera i dzieci umierają, i dorośli umierają, ale nikt nie dostępuje takiego zaszczytu, bo ja nie wiem, jak to można inaczej nazwać. I wiem, że to nie jest dla mnie i przyjdzie na mnie jakaś próba, do której to będzie potrzebne, ale gdy zapytałem się go, po co mi się ukazałeś, jak masz mi coś
powiedzieć?
Pytałeś
się. Tak. Jezusa w modlitwie. Tak.
I powiedziałem, otworzę teraz pismo, jeżeli masz mi coś powiedzieć, to mi powiedz, bo ja nic nie rozumiem. I na chybił trafił, otworzyłem. I pierwsze, co od razu mi się rzuciło w oczy i to aż mnie przeszyło, i to są słowa takie.
Niech pan to w całości przeczyta, panie Michale.
Podnieś się jednak i stań na nogi. Ukazałem ci się bowiem po to, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tego, co już widziałeś i co jeszcze ci objawię. Będę cię bronił przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, byś tym skuteczniej mógł otwierać im oczy i odwracać od ciemności ku światłu, byś mógł ich wydobywać spod władzy szatana i oddawać we władanie Bogu, by wreszcie przez wiarę we mnie mogli dostąpić odpuszczenia grzechów i mieć dziedzictwo ze świętymi. Otóż tej wizji niebiańskiej nie mogłem się oprzeć. No i wtedy po prostu ręce mi opadły. Jeszcze nawet nie wiedziałem, o co w tym chodzi. Nie rozumiałem tego, no ale to była dla mnie konkretna odpowiedź.
Studnia Jakuba.
Dzisiaj przy studni Jakuba jest z nami pan Michał, który opowiada swoją niesamowitą historię. Życie normalne, modlitwa, praca, dom. Swoje grzechy, jak każdy, nie jest święty, mówi o sobie, bo nikt nie jest święty na tej ziemi. Nagle jedzie do Medjugorje, jakby tak przynaglony taką wewnętrzną potrzebą pojechania tam. I wtedy przez całą godzinę w żywej hostii widzi żywego Jezusa. I to nie był obraz, to nie było zdjęcie, to był żywy Jezus. Ten sam, jak mówi Michał, który jest na całunie turyńskim. A potem szuka odpowiedzi. Dlaczego mi się ukazałeś, Panie? Dlaczego widziałem Cię? Nie mówiłeś nic do mnie, a nagle właśnie jesteś obecny tak blisko i to zmienia życie. Otwierają się słowa Pisma Świętego, że ustanowiłem Cię moim narzędziem, by szedł i otwarł oczy ludziom, byś o tym mówił, o takim właśnie niesamowitym objawieniu. To były słowa, które chyba Jezus przemówił do świętego Pawła.
Tak.
Już po jego nawróceniu od razu. Panie Michale, to musiało bardzo, w cudzysłowie mówiąc, skomplikować Pana życie.
Nie ukrywam.
Bo ja nigdy nie widziałam żywego Jezusa. Mam czasem taką ochotę go zobaczyć. Ale jeszcze bardziej chciałabym go usłyszeć, zadać mu wiele pytań. A Pan dostąpił tej wielkiej łaski, zobaczenia go. Po to, by świadczyć. Ma Pan rodzinę, myślę, ma Pan pracę, normalnie świecką pracę. I naraz Jezus z takim właśnie słowem przychodzi do Pana. No właśnie. Bóg jest tajemnicą i nic więcej chyba. Ale to musiało skomplikować Pana codzienność.
Na pewno skomplikowało, bo pojechałem prosić o zdrowie do Medjugorje dla członka mojej rodziny, a nawet do głowy by mi nie przyszło pomyśleć o prośbie, aby zobaczyć Jezusa, albo w ogóle o tym, że coś takiego może mi się przytrafić. Może komuś świętemu.
No właśnie, niegodny się Pan czuł, nie?
I dalej się czuję.
No oczywiście, ja też bym się czuła niegodna.
No bo to, mówię, jakby to była osoba święta, która poświęciła całe życie. Albo w jakimś
jakaś
klasztorze.
Jakaś zakonnica, albo zakonnik, nie?
Dokładnie, no to prędzej bym to mógł przyjąć. Ale to, co mi się przydarzyło, no to ja na pewno nie uważam się, żebym był godny, aby dostąpić takiego zaszczytu.
Ale to też wydarzenie pokazuje, że nasza ludzka logika jest zupełnie inna niż logika Boga. Bóg patrzy na serce. Musiał dostrzec to piękno w Pana sercu. I chciał, żeby to właśnie Pan go zobaczył. Ma na pewno w tym swój cel. W jaki sposób to skomplikowało Pana życie? Mówiąc w cudzysłowie skomplikowało, prawda?
W taki sposób skomplikowało może... To po ludzku dla nas, to jest dla nas... komplikacja. Ja myślę, że tak naprawdę ułatwiło i ułatwi z jednej strony, bo przestałem siebie okłamywać w tych małych rzeczach i w tych dużych.
Na przykład?
No na przykład, a czy to jest grzechem, czy tamto jest? No nie, no on powiedział konkretnie. Czyli coś jest złe. Jeżeli to jest złe, to trzeba z tym skończyć, a nie udawać, że a może... to mi przejdzie, a może tutaj zrobię trochę dobrego, to tamto się zapomni. No nie. Jeżeli ktoś mi teraz opowiadał jakieś... Często słyszę Ewangelii sukcesu, że co byś nie robił, Jezus cię kocha, no to ja tego nie przyjmuję, a chciałbym powiedzieć, że moje zdanie jest mało ważne.
Ale jest ważne. Da.
Ale Jezus konkretnie konkretnie wypowiada się w piśmie na pewne tematy i tak samo święty Paweł i inni, i nie po to święci ludzie ginęli za Ewangelię, żeby teraz mówić, że wolno wszystko i pójdzie się zawsze do nieba, co by się nie robiło, bo widzę, że jest taka tendencja dookoła nas, ludzi, bo jeśli tak by było, to po co ci święci oddawaliby życie? Mogliby zawsze powiedzieć komuś, kto ma im ściąć na przykład głowę, że tak, masz rację, nie ma problemu, uda ci się, też pójdziesz do nieba. No nie, mówili mu prawdę, wiedzieli, że zginą. A my teraz boimy się powiedzieć najmniejszej rzeczy w pracy, która jest oczywistą oczywistością. Ojeju, bo ktoś coś powie.
Może pan powiedzieć, jaki taki konkretny przykład z pana pracy?
Akurat u mnie w pracy mamy i ludzi wierzących, i może niewierzących, a może takich, którzy nie chcą mówić o swojej wierze. Ja nikogo nie naciskam, ani na siłę nie nawracam, bo to mówię, ja nie jestem święty, ani myślę, że Bóg tego nie chce. Więc u siebie w pracy ja nie doznaję jakichkolwiek problemów z moją wiarą. Nawet jeżeli mamy jakieś odmienne zdania, to rozmawiamy normalnie. Ale widzę dookoła mnie, co się dzieje, że wmawia nam się, że na przykład dwóch panów to jest rodzina. Mhm. Ja siedząc gdziekolwiek po prostu mówię, że nie, dwóch panów to nie jest rodzina, tylko mama i tata. Tak jak byłem dzieckiem, byłem nauczony i tak jest napisane w piśmie, to jest rodzina. I dla mnie to jest koniec, kropka. I to, przy jakim stole siedzę, kto rozmawia, to jest mi obojętne. Mhm. To taki jeden z przykładów.
Panie Michale, czy to zobaczenie Jezusa wpłynęło jakoś na taką pana duchowość, religijność, sposób modlitwy?
No na pewno, bo teraz całe życie słyszałem Bóg żywy. Bóg żywy. Ale ja sobie nie zdawałem sprawy, że to słowo znokautowało mnie, klęcząc w Medjugorji. To jest chyba słowo, które zrobiło na mnie największe wrażenie w życiu. Żywy, taki jak my żywy. Nie jakiś tam w obłokach, tylko prawdziwie żywy. Kiedyś trzeba będzie przed nim stanąć, jak przed swoim kolegą, czy koleżanką, czy mamą, czy tatą, rozmawiamy z nimi i odbędzie się faktycznie taka rozmowa z naszego życia, to co zrobiliśmy, a nie gdzieś tam jakoś coś tam takie rozmyte, jak nam się może wydawać.
Czy towarzyszy panu dalej różaniec?
Jeszcze raz?
Czy różaniec panu towarzyszy dalej?
Tak, oczywiście, cały czas. Modlitwę pompejańską odmawiam. Mam swoje intencje i myślę, że to jest największa broń teraz na te czasy.
W jakim sensie broń?
W takim sensie, że politycznie, religijnie jest troszkę niebezpiecznie w Europie. I jeżeli ludzie myślą, że mogą coś zrobić karabinami, no to według mnie się mylą, bo jeśli nie posłuchamy Matki Boskiej i nie wrócimy do Jezusa, ale nie przez mówienie Jezu, kocham Cię, tylko przez zmianę swojego życia, przez pójście do spowiedzi, przez przyjmowanie Komunii Świętej, przez modlitwę, to nic z tego nie wyjdzie. Po prostu, jeżeli nie zawierzymy się przez Matkę Boską Jezusowi i nie pozwolimy jej działać, to myślę, że wcześniej czy później ktoś nas oszuka, bo faktycznie jest zamęt.
Studnia Jakuba.
Człowiek, który widział Jezusa w hostii w Medjugorje. Nie było to zdjęcie i nie był to obrazek. Był to żywy Jezus. Dla pana Michała Jezus jest żywy. Bóg jest żywy. To nie jest obraz, to nie jest historia, to nie jest przeszłość. Bóg jest żywy pośród nas. Widział go nie przez minutę, dwie, ale przez całą godzinę adoracji. Patrzył na ludzi w koronie cierniowej, a na końcu miał swoją koronę. koronę króla tego świata i króla naszego życia. Po takim wydarzeniu można się czuć niegodnie. Ja bym się też poczuła. Także tutaj się nie dziwię. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, panie Michale, co by pan powiedział drugiemu człowiekowi? Pan żyje normalnie w świecie, pracuje, ma swoją rodzinę, pracę. Uczestniczy pan na pewno w wielu wydarzeniach ze swoimi przyjaciółmi, czy też w kościele, czy w pracy. Co chciałby pan dzisiaj powiedzieć jako osoba nieznana? Osoba, która widziała Jezusa, widziała Boga w hostii, czyta Pismo Święte każdego dnia, no i modli się różaniec. Mam nadzieję, że pan się dalej modli każdego dnia różaniec.
Tak, tak. Oczywiście. Nie wyobrażam sobie teraz dnia bez różańca.
I jest pan stosunkowo młodym człowiekiem, jak mówię. I praca, dom, dzieci. To rzeczywiście trzeba podziwiać, że w tym wszystkim pan znajduje czas na to, by się modlić różaniec.
To nie moja siła i nigdy nie była. To wszystko dostałem od Boga. Tylko trzeba o to prosić. I uważam, że teraz i mężczyźni, i kobiety powinni wziąć naprawdę swoje życie w swoje ręce, ale w tym sensie, żeby chcieć zmienić coś na lepsze. I powiem tak, byłem ostatnio na bardzo ciekawym wydarzeniu, o ile tak można to nazwać, pod tytułem Męska Modlitwa. I uważam, że jeżeli 100 mężczyzn jest w stanie zebrać się przed Najświętszym Sakramentem, odmówić różaniec, modlitwę do Ducha Świętego i do świętego Michała Archanioła, wysłuchać jeszcze bardzo ciekawego wykładu, co trwało tylko godzinę, no to ja uważam, że to już jest cud, że w tym świecie, który teraz bardziej atakuje Kościół niż do niego przybywa, to jest cud. I jeżeli mężczyźni klękną przed Bogiem, będą przepraszać za to, co tu się dzieje, dziękować za to, co mają, bo nie mamy tu wojny, nikt nas nie zabija. Nie mamy głodu. I prosić, aby nas to nie dotknęło, no to uważam, że będzie potężny sukces. A jeśli ktoś jeszcze do tego będzie systematycznie przyjmował Pana Jezusa w komunii, oczywiście chodząc do spowiedzi wcześniej i odmawiając różaniec, no to uważam, że na te czasy nic więcej nie potrzeba.
To zmieni nasz świat.
Na pewno.
I to zmieni serce człowieka.
Nawet nie to, a Matka Boża tak to kieruje i tak zmienia nas w środku, że pewnych rzeczy fizycznie z zewnątrz nie jest się w stanie zobaczyć czy wytłumaczyć, które się zrobiło, albo nagle zaczyna się mówić mądrzejsze rzeczy niż kiedykolwiek i dokładnie wie się samemu, że to nie pochodzi od siebie, tylko jest pomoc z zewnątrz.
Panie Michale, pan często wspomina o Matce Bożej tutaj, nie?
Tak.
To znaczy Matka Boża jest panu bardzo bliska.
Dokładnie.
Pan zrobił te 33 dni zawierzenia.
Tak.
Jak to zmieniło pana życie? W takich konkretnych sytuacjach, pan powiedział, nie?
To zmieniło wszystko tak naprawdę, bo na sam koniec tego zawierzenia ja byłem wtedy w Medjugorji. Ale oczywiście nie mówię każdemu, że jak przeczyta traktat Ludwika de Montfort, to od razu zobaczy Jezusa, bo to by było kłamstwem. Bo to nie my to wybieramy, tylko sam Bóg to wybiera. I to nie zależy od nas. Ale zawierzenie się Matce Boskiej to jest dla mnie najmądrzejsza rzecz, którą w życiu zrobiłem, a robiłem wiele rzeczy, za które ludzie mnie cenili, które, że tak powiem, z perspektywy tego świata były bardzo widowiskowe, ale są niczym w porównaniu do tego. I ona pomaga codziennie we wszystkim, w najmniejszych sprawach, że ja nawet nie potrafię już wyszczególnić, w czym dokładnie, bo mam wrażenie, że sam to bym tego nie ogarnął wszystkiego.
Ale panie Michale, to musi być tak, że panią woła każdego razu.
Oczywiście.
Że, no właśnie, jak to wygląda ta codzienność z Marią?
Ja bym powiedział tak, jak się mówi do osoby bliskiej, czy do przyjaciela, to tak samo powinno się mówić do żywego Boga i do żywej Matki Boskiej. bo Maryja jest tak samo żywa jak Jezus, bo to, że ja widziałem Jezusa. Pierwsze co w tej chwili to sobie pomyślałem po tym, jak już doszło do mnie, że nie zwariowałem, że ona do niego mnie doprowadziła, zawsze była z boku i skromność, która musi w niej być, i pokora musi być tak potężna, że my ludzie nawet sobie nie zdajemy sprawy.
Maryi.
Tak.
Jak pan tego doświadczył, że rzeczywiście taka wielka skromność jest w niej i pokora? To nie jest tylko przeczytane gdzieś w książce, nie?
Nie, ponieważ w traktacie cały czas każdemu może się wydawać, że modli się tylko do Maryi, bo tak jak tam są fałszywe nabożeństwa i fałszywi czciciele. W każdym z nich siebie znalazłem i sobie myślałem, czy to w ogóle jest dla mnie. Ale na sam koniec, gdy już tam klęczałem, zobaczyłem, że w tym wszystkim chodziło o to, żeby ona mnie tak naprawdę doprowadziła do Niego, czyli do Jezusa. Że ona nie chce być kimś w centrum, wręcz przeciwnie. Ona robi tak, żeby wszystkich nas doprowadzić do Jezusa.
Nie, żeby nie ona była centrum, ale chce nas doprowadzić do Jezusa.
Ja to tak odbieram w 100%, zresztą słyszałem od relacji księży, bo ja tego osobiście oczywiście nie słyszałem, że nawet w Medjugorji, w jakimś objawieniu chyba, nie jestem pewny, Matka Boża powiedziała, że jeżeli macie do wyboru iść na adorację, a być na objawieniach, to zawsze macie wybrać adorację.
Zawsze wybrać Jezusa.
Tak. Więc to jest dla mnie też dowód. A to, co ja przeżyłem, to jest tylko potwierdzenie tych słów.
Rzeczywiście widział pan Jezusa.
Tak.
Czy pan potem rozmawiał z kimś na ten temat, że widział pan Jezusa w hostii żywego?
Tak. Mówię o tym przyjaciołom, rodzinie już powiedziałem, niektórym znajomym, ale mam też czasami w sobie takie natchnienie czy uczucie, że jak kogoś widzę, po prostu wiem, że muszę mu o tym powiedzieć. I to, czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, czy to coś zmieni w moim życiu, czy zawali, to jest nieważne. Po prostu wiem, że mam powiedzieć. Co ta osoba z tym zrobi, to jest jej sprawa, nie moja. To już Jezus wie, o co tam chodzi. Bo czasami miałem takie sytuacje, że poznałem osobę i ja się nie kieruję uczuciami, bo uczucia są raz złe, raz dobre. To nie jest dobre kierować się uczuciami, ale to jest takie natchnienie, to jest mocniejsze niż jakieś tam uczucie. Powiedziałem to tej osobie, a po jakimś czasie ja dopiero zobaczyłem, do czego to jej było potrzebne. Mhm.
Także te inspiracje Boga mają taki sens, nie? Tylko żeby je dobrze odczytać, żeby je zrozumieć, żeby usłyszeć ten głos delikatny Boga w nas. To jest ta sztuka w życiu chyba, nie?
Myślę, że to też nie zależy od nas, tylko trzeba się modlić, być blisko Boga, być w łasce uświęcającej i to On sprawia, że my to zrozumiemy albo nie, bo jak ja bym miał sam pomyśleć, czy to pochodzi od Boga, czy może nie od Boga, to ja myślę, że jestem za głupi na takie rozważania.
No właśnie, no tak, ma pan rację. Wszyscy jesteśmy za głupcy.
No, to jest.
Trzeba mieć dobrze takie rozeznanie, nie? No. Też trzeba to ta moc Ducha Świętego, ten Duch Święty, który nam pokazuje każdego dnia, czy to rzeczywiście podchodzi od Boga. Ja stosuję takie kryterium w życiu: po owocach poznacie, nie?
Dokładnie.
Po owocach poznacie. Jeżeli to mam takie przeczucie, że to akurat ta inspiracja da dobre owoce, to wtedy już cena się nie liczy, nie?
Dokładnie tak.
Co by chciał pan powiedzieć dzisiaj mężczyznom, którzy gdzieś tam z panem się modlili, klękali przy Najświętszym Sakramentem, modlili się różaniec, ten cud wydarzył się, ponad 100 mężczyzn. Co by chciał pan dzisiaj powiedzieć wszystkim mężczyznom, którzy w tej chwili może gdzieś tam prowadzą samochód, czy siedzą przy kawie i nas słuchają?
Czas, panowie, być mężczyznami. Jeżeli modlimy się do Boga, bo nam się stało coś w życiu pod tytułem rak, czy jakieś inne choroby, albo ktoś nam zginął, no to czas też powiedzieć tak Bogu w momencie, gdy jest dobrze, a nie tylko jak jest źle, bo ja nie chciałbym mieć przyjaciela, który do mnie przychodzi tylko jak potrzebuje pieniądze, bo nie ma nic, tylko takiego, co jest ze mną na co dzień. I wiem, że ta męska modlitwa ma być teraz chyba 12 czerwca, o ile się nie mylę.
Gdzie dokładnie?
Parafia Błogosławionego Czesława. Tam na Facebooku można poczytać. Bo
w Opolu, niedaleko Półwsi, prawda?
Dokładnie. I Tak jak teraz byłem przed chwilą, przed tą rozmową też tutaj w kościele u Franciszkanów, było chyba z 5 osób, to tak naprawdę można w ciągu dnia zajechać i stać przed żywym Bogiem. Stać to może źle, no, klęknąć.
Pan zawsze już ma takie po prostu odczucie, że to jest żywy Bóg, będąc na adoracji.
Oczywiście. Teraz go nie widzę w sensie fizycznym, chociaż nie ukrywam, że patrzę się czasami w Najświętszy Sakrament, jakbym chciał coś zobaczyć i sam siebie się śmieję, że obudź się. No to jeżeli ludzie zobaczyliby to, co ja zobaczyłem, to myślę, że w naszych galeriach handlowych nagle zrobiłoby się pusto, a policja musiałaby kierować ruchem tutaj na przykład przed kościołem Franciszkanów, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament.
Oby tak się kiedyś stało.
Tak się stanie na pewno. Teraz tylko pytanie, czy po dobroci sami przyjdziemy, czy Bóg będzie musiał jakoś inaczej ingerować.
Oby po dobroci.
Oby po dobroci, bo niestety czasami musimy mieć mocną chorobę albo jakąś śmierć po to, żeby iść do Niego poprosić i nagle się budzimy. Jezu, pomogłeś mi, to teraz ja w Ciebie wierzę. No to lepiej przeskoczyć ten etap, żeby nie musieć tego doświadczać.
Że taki przyjaciel na dobre i na złe. Nie?
Dokładnie, a nie tylko jak jest pożycz mi pieniądze.
No właśnie, albo daj mi zdrowie.
Dokładnie.
Albo uzdrów.
No tak robi złota rybka, nie Bóg.
No tak. Panie Michale, na dzisiaj już właściwie to są ostatnie minuty naszego spotkania, ale mam taką nadzieję, że w następną niedzielę jeszcze się spotkamy. Chciałabym jeszcze raz z Panem porozmawiać na temat tego wielkiego cudu, którego Pan doświadczył. Jestem zakonnicą, już przeszło 30 lat. Nigdy tego nie doświadczyłam, chociaż nigdy o to też Boga nie prosiłam. Matka Teresa z Kalkuty w swoich dzienniczkach napisała, że w ostatnie 50 lat ona nie czuła obecności Boga. Ostatnie 50 lat swego życia ona szukała po omacku Boga, gdzie w tym czasie zakładała wiele misji, gdzie jej zgromadzenie stawało się najprężniejsze w świecie, gdzie całe dni ona poświęcała modlitwie, adoracji, no i tej ulubionej modlitwie, modlitwie różańcowej. Ale Bóg jest, ale nie chce działać poprzez naszą ludzką logikę, przez tą boską, która jest dla nas tajemnicą.
Też tak myślę. I myślę, że On był właśnie przy niej cały czas, wtedy jak jej się wydawało, że go nie ma, to wtedy był pewnie jeszcze mocniej.
Najbliżej.
Dokładnie.
I tego życzymy wszystkim naszym słuchaczom, takiej obecności Boga, takiej najbliższej. Może jeżeli mamy jeszcze ochotę, czas, idźmy na adorację, spotkajmy tego żywego Boga. Tak jak mówi Pan Michał, teraz kiedy patrzy w monstrancję, to ma pewność, że tam jest żywy Bóg. I takiego doświadczenia życzymy wszystkim naszym słuchaczom. A na dziś już dziękujemy. Zapraszamy na następną niedzielę, na godzinę 17. Znowu się spotkamy z Panem Michałem przy studni Jakuba. A na dziś już żegnałem się z Państwem.
Miał.
I siostra Dolores Drota Zok. Do usłyszenia.